Dzień dobry, Wojciech Basałego, moim Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Włodarczyk, instruktor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan już przygotowany do letniego wyjazdu?
No tak, my tak naprawdę na letnie wyjazdy, czy w ogóle do sezonu letniego, to zawsze mówię, że przygotowujemy się, jak się kończy jeden sezon, to zaczynamy przygotowywać się do drugiego. Więc jak najbardziej przygotowane już ostatnie jakieś dopięcia dotyczące sezonu letniego.
To proszę powiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę, wybierając się na wakacje?
No, będziemy rozmawiać, rozumiem, na wakacje nad wodą, tak? Bo tutaj to jest ta nasza domena, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo wodne, chociaż niektóre zasady można spokojnie przełożyć na to, że jakby się nie było nad wodą, tak? Więc przede wszystkim, jeśli jesteśmy nad wodą, no to musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale również o bezpieczeństwo osób, które z nami są, czyli mam tutaj na myśli dzieci, które mają troszeczkę mniejszą wyobraźnię, taką dotyczącą bezpieczeństwa. Każdy pewnie z nas gdzieś tam pamięta, jakie rzeczy robił za dzieciaka, już teraz wie, żeby ich nie zrobił. Przede wszystkim wybierając się na wakacje i korzystając z wody, no to warto korzystać z tych akwenów wodnych, gdzie faktycznie są ratownicy, jest zabezpieczenie. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest tak, że tam się nic nie może wydarzyć, bo zawsze może się wydarzyć i to również pokazują statystyki, że takie rzeczy się wydarzają nad wodą, nawet jeśli jest to kąpielisko strzeżone, ale tam są zawsze ludzie profesjonalnie przygotowani do tego, żeby udzielić tej pierwszej pomocy. Jest szansa, że ta pomoc po prostu nadejdzie w ciągu tych pierwszych 3 minut najważniejszych, jeśli faktycznie do kogoś dojdzie już do zatrzymania. Czyli wybierając się na wakacje nad wodę, przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone, bezpieczne dla nas, bezpieczne dla naszych dzieci.
Ale bezpieczeństwo nad morzem to nie tylko bezpieczeństwo w wodzie, ale także na plaży. Jak się przygotować na przykład do plażowania? Są jakieś zagrożenia, które wiążą się z przebywaniem na plaży?
Tak, oczywiście, jeśli chodzi o wodę, no to tutaj jeszcze pewnie rozwiniemy ten wątek, ale jeśli w ogóle chodzi o kwestię taką związaną z bezpieczeństwem w okresie letnim, no to przede wszystkim pamiętajmy, żeby uzupełniać płyny, czyli żeby pić dużo wody, tym bardziej jeśli są dni słoneczne. Pamiętajmy o tym, żeby wybierając się nad wodę, czy nawet spacerując, to żeby wysmarować się odpowiednimi kremami z odpowiednimi filtrami, tym bardziej nad wodą, kiedy mamy stroje kąpielowe, kiedy większość ciała jest odsłonięta i wystawiona na promienie słoneczne.
Pamiętamy o tym nakryciu i ubraniu, czapeczce i w co jeszcze warto zaopatrzyć się, wybierając na plażę?
Znaczy podsumujmy, tak? Mówiliśmy o kremach, mówiliśmy o napojach, mówiliśmy o czapeczce. Warto, jeśli idziemy z dziećmi, zaopatrzyć się w takie opaski z numerem telefonu, bo na kąpieliskach, a szczególnie tych takich dużych kąpieliskach nadmorskich, gdzie jest tysiące osób, to te dzieci nam się łatwo po prostu gubią. Dużo parawanów. Dzieci często nie są tak wysokie jak parawany, więc wystarczy, że skręci w prawo, w lewo, w prawo i nagle to dziecko nam znika i tak naprawdę ci ratownicy mają najwięcej takich interwencji dotyczących zagubionych dzieci i wtedy jest fajny sposób właśnie zaopatrzyć się. Często ratownicy to mają, czy też chodzą po plaży, rozdają opaski na rękę, gdzie można wpisać numer telefonu do mamy, do taty. Bardzo ułatwia to odnalezienie takiego rodzica. No i tym samym skraca ten stres rodziców, ale również, raczej dzieci, ale również rodziców, no bo zagubienie dziecka no to nie jest nic przyjemnego.
Pan ma takie doświadczenie z zagubionymi dziećmi na plaży, bo sam pan pracował na plaży. Jak najdalej potrafi odejść dziecko od miejsca, w którym na przykład rozłożony jest parawan rodziców?
To bywały kilometry nawet, z racji tego, że nasze kąpielisko morskie, znaczy nasza plaża jest linią brzegową połączona ze stroną niemiecką, więc czasami te dzieci były odnajdywane nawet po stronie niemieckiej, czyli około 4-5 kilometrów na przykład od miejsca, w którym plażowały. Albo również znajdowały się dzieci gdzieś po prostu w centrum miasta, czyli schodziły z tego plaży, no bo chciały iść, poszukały miejsca, gdzie są zakwaterowani, gdzie jest ich hotel. Często jeśli to było po stronie niemieckiej, no to policja niemiecka już tam interweniowała i te dzieci odnajdywała i przywoziła, więc naprawdę dzieci mogą powędrować. Gdzieś jest takie przeświadczenie, to tak podpowiadam, że jak wieje mocny wiatr na plaży, to zazwyczaj jak się dzieci gubią i odnajdują drogę, a czy chcą odnaleźć drogę, to kiedyś robiliśmy takie statystyki, to 70% dzieci idzie pod wiatr. Nie wiadomo, czym to jest pokierowane, ale faktycznie tak było, że te dzieci po prostu odnajdowaliśmy po stronie tej, z której wiał wiatr. No No, ale wracając do pytania, naprawdę to mogą być kilometry. Czasami aż nie wierzyliśmy, bo to był na przykład, pamiętam taki przypadek, właśnie dziecko 5-letnie, które się zagubiło i poszedł tych kilka kilometrów, aż gdzieś tam dowędrował do strony niemieckiej. Tam faktycznie też to było dziwo, bo tam rodzice dość późno zauważyli zagubienie dziecka, więc on faktycznie miał czas na to, żeby sobie powędrować. Najlepiej wtedy, nawet jak jesteśmy na kąpielisku niestrzeżonym, to mimo wszystko najlepiej jak najszybciej udać się do najbliższej wieży ratowniczej i ratownika poinformować. W większości kąpielisk, takich większych, chociaż mniejszych też, bo też widziałem, spotykało się, są tak zwane radiowęzły. Czyli tak jak na przykład u nas w Świnoujściu, no to na długości 700 metrów jest radiowęzeł, gdzie jeśli jest jakieś zagubione dziecko, nadajemy takie komunikaty. Ratownicy na plaży nadają takie komunikaty i te dzieci, jeśli są w obrębie tej plaży strzeżonej, to dość szybko się znajdują. Fajnie to działa, bo ci ludzie, jeśli faktycznie ten komunikat się nadaje, to ci ludzie, którzy plażują dookoła, wtedy widać, jak każdy podnosi głowę i rozgląda się dookoła siebie, czy gdzieś jakieś dziecko takiego określonego wzrostu, ubrany w jakiś tam konkretny strój kąpielowy, czapeczkę, nie znajduje się. I to tak naprawdę są minuty, jeśli jest na tej plaży strzeżonej, żeby go odnaleźć.
To są te złote rady na plażowanie i na przebywanie nad morzem, ale każdy akwen różni się. Jeżeli są wśród nas, słuchają nas słuchacze, którzy wyjeżdżają na przykład nad rzekę albo nad jezioro, tam ten sposób zwracania uwagi na bezpieczeństwo jest inny?
Znaczy, sposób zwracania na bezpieczeństwo, jeśli mówimy o dzieciach, tak, i mamy te dzieci przy sobie, no to jest taki sam, to trzeba po prostu ich pilnować. Ale faktycznie, tak jak pan redaktor zauważył, każdy akwen ma jakąś inną specyfikę, tak, bo jeśli mówimy o akwenie na przykład nad morzem, no to tutaj zagrożeniem dla dziecka, czy też również dla nas, tak, może być falowanie dosyć wysokie, mogą być prądy wsteczne, czyli taka odbijająca, powracająca fala w stronę morza. Może być również temperatura wody, ponieważ akurat Świnoujście tego nie dotyczy, bo tu jeśli jest ciepło, to ta woda jest ciepła, ale gdzieś tam na tych kąpieliskach, bardziej na otwartym morzu, nie na takiej zatoce jak tutaj u nas, no to jak woda ma 17-18 stopni, to już jest ciepła. Czasami to bywa 14-16 stopni, więc ta temperatura też ma dość duże znaczenie, ponieważ nagrzane ciało i szybkie wejście do wody, do zimnej wody, no powoduje to, że może nam się zatrzymać serce. Więc to są takie elementy związane z morzem, a i nad morzem jeszcze bardzo niebezpieczne jakieś budowle w morzu. Mam na myśli tutaj jakieś falochrony, czyli te supy przy falochronach, pale, na których falochrony czy też mola, na których stoją, czy też takie drewniane paliki powbijane wzdłuż, nie wzdłuż, tylko w poprzek brzegu. Tam niebezpieczeństwo jest o tyle, że przy nich, przy bezpośredniej bliskości tych elementów, głębokość jest razy dwa niż normalnie. Czyli na przykład jak mamy metr, to wystarczy zrobić krok, zbliżyć się w stronę tych elementów. Nagle mamy 2 metry. Tam po prostu woda wypukuje to dno. I to też jest bardzo niebezpieczne. No i też są porośnięte różnego rodzaju muszelkami i innymi elementami, więc czasami ludzie, którzy nagle tracą grunt pod nogami, chcą się złapać takiego drewnianego na przykład pala, no to dodatkowo jeszcze się kaleczą. I to jest jakby morze. Jeśli mówimy o jeziorze, no to w jeziorach przede wszystkim najczęściej szybki spadek tej głębokości, tak? Czyli nagłe zrobienie głębokości jest płytko i nagle głęboko, i tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. I takie elementy dodatkowe, no to też wodorosty, które są. Czasami ludzie, jak wpadną w takie wodorosty, również gdzieś tam na kąpieliskach się zdarzają, takich na śródlądziu, nad jeziorem, no to też wpadają w panikę, tak? Wtedy nie należy, czy też potrafią się w nie zaplątać, co nam utrudnia dopłynięcie do brzegu. Wtedy nie należy wpadać w tą panikę, tylko najlepiej położyć się na plecy i po prostu wycofać się z tego miejsca, gdzie te wodorosty się znajdują. Rzeka, tam również kąpieliska się rozstawia, no tam przede wszystkim też temperatura wody, bo ona też nie jest zbyt ciepła nad rzeką. No i prądy, które są w rzece, tak? One, jeśli ktoś ma słabe umiejętności pływackie, no to one mogą skutecznie przeszkodzić, żeby dopłynąć do dna, więc to też trzeba mieć uwagę. No i tak jak powiedziałem wcześniej, no jeśli mówimy o bezpieczeństwie, no to wybierać te miejsca, gdzie ci ratownicy są, no bo faktycznie, jeśli coś się będzie działo, to pomogą.
To wróćmy jeszcze do kąpielisk morskich. Na kąpieliskach strzeżonych są kolory. Kolory flag, kolory boi. Co one oznaczają, jakie to są kolory?
Na kąpieliskach morskich, ale każdych innych tak samo, tak? Bo tutaj jakby zasada organizowania kąpieliska jest taka sama, czyli mamy boje czerwone, mamy boje żółte, mamy flagi białe i mamy flagi czerwone. I od niedawna, bo tak naprawdę od roku 2011, i to specjalnie o tym mówię, bo niektóre osoby jeszcze jak przyjeżdżają, to mówią na tych starych zasadach, nawet niektórym ratownikom jeszcze jest się ciężko przestawić, ale od roku 2011 kolor czerwony boi, czyli te boje, które są bliżej, one oznaczają strefy dla osób nieumiejących pływać, a boje żółte, czyli te, które są dalej, oznaczają strefę dla osób umiejących pływać. Przed rokiem 2011, zanim zmieniły się przepisy dotyczące osób związanych z bezpieczeństwem, było odwrotnie, że te żółte to były strefa dla nieumiejących pływać, a czerwona to była potrafiących pływać. Więc teraz mamy odwrotnie, czerwone dla osób niepotrafiących pływać, żółte dla osób potrafiących pływać i flagi. Flaga biała jest to flaga, która pozwala na to, żeby się kąpać, i flaga czerwona, która zakazuje tej kąpieli. Nie ma jakichś flag pośrednich na zasadzie, że wchodzimy na własną odpowiedzialność, tylko jest kąpiel dozwolona albo nie. Oczywiście to, czy można się kąpać, czy nie, to nie jest tak, że ratownik sobie sam wymyśla na zasadzie, że a dzisiaj trochę wieje wiatr, no to wywieszę czerwoną flagę, nie można się kąpać, tylko to są ściśle zasady określone przez ustawodawcę, powiedziane przy jakiej temperaturze wody, przy jakiej wysokości fali, wietrze, widoczności i tak dalej. Jest tam kilka elementów, które określa, kiedy można się kąpać, a kiedy nie.
Proszę im powiedzieć, ze sprzętem pływającym, to ma jakieś znaczenie na wodzie?
Tak jest. Zasada jest taka, że jeśli pływamy na jakichś pontonikach, na kąpielisku strzeżonym, jakichś kółkach, to pływamy do boi czerwonych, czyli do tej strefy dla osób nieumiejących pływać. I to jest celowo tak zrobione, bo często było tak, że ściągaliśmy czy rodziców i dziećmi, czy też same dzieci z jakichś materacyków, z pontonów już hen daleko za bojami czerwonymi, bo po prostu sobie nie radzili. Czasami naprawdę nieduża fala wystarczy, żeby przecenić jakieś tam swoje umiejętności pływackie. Zabieramy to dziecko, płyniemy, no i nagle okazuje się, że nie możemy wrócić. Oczywiście najczęściej tak było. Takie sytuacje miały miejsce, kiedy tak naprawdę na kąpielisku strzeżonym był zakaz kąpieli, a za strefy niestrzeżone już jakby nie ingerujemy, no bo to nie jest nasz rewir. Oczywiście jeśli coś się dzieje, to ratownicy zawsze, jeśli zostaną wezwani, to udzielą tam tej pomocy. Ale wtedy ludzie, jeśli na kąpielisku strzeżonym jest zakaz, to mówią, a to idziemy sobie tutaj obok, bo przecież już się kończy, będziemy się kąpać. I wtedy najczęściej ściągamy tych ludzi właśnie, którzy biorą takie dziecko, czy też sami kładą się na materacyk, wypływają, a potem okazuje się, że mają problem. To mówię też o tym w kontekście to, co wcześniej powiedziałem, że są ściśle jasno określone zasady w przepisach, kiedy możemy wywiesić tą flagę, a kiedy nie, ponieważ tą czerwoną, kiedy możemy, że tak powiem, zarządzić zakaz kąpieli, ponieważ często zdarzało się tak, że ludzie, też to rozumiem jakby z jednej strony, przyjeżdżają na przykład z daleka, gdzieś tam ze Śląska, z południa Polski, pogoda świetna, no bo słońce świeci, ale wieje dość silny wiatr, duża fala. No i przychodzą z pretensjami do ratowników, że jest zakaz kąpieli. Dlaczego, tak? Dlaczego wywieszacie czerwoną flagę, jak jest świetna pogoda, grzeje słońce? No i wtedy tłumaczymy, że są jakieś tam przepisy. No ale tak jak mówię, oni wtedy idą na plażę niestrzeżoną i wtedy zaczyna się problem. Także warto mimo wszystko patrzeć na te kolory flag i nie przeceniać swoich możliwości. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Często przeceniamy je po alkoholu. To jest taki jeden...
No właśnie, bo alkohol to jest wróg nad wodą, prawda?
No dokładnie. On wynika z tego, że po alkoholu właśnie często przeceniamy te swoje możliwości, swoje umiejętności. Wydaje nam się, że więcej możemy, że mamy więcej siły, że więcej jesteśmy w stanie przepłynąć. No i często kończy się to tragicznie. Ja myślę, że jak powiem, że 70% osób, które wyciągamy z wody, no to często są osoby właśnie, które spożywały alkohol, tak? Czasami się to kończy tragicznie, niestety. Czasami tylko na strachu, ale no niestety statystyki są takie, że w większości osób, które potrzebują pomocy, to są osoby, które wcześniej zażywały alkohol.
Moim Państwa gościem był dzisiaj Jarosław Włodarczyk, instruktor wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.